Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z racji tego, iż moje świadectwo jest dosyć obszerne, mam trochę możliwość nim manipulowania, czyli o pewnych rzeczach raz powiem, raz o innych powiem, co daje mi taki trochę komfort, że za każdym razem jest ono dosyć ciekawe, chociaż ja zdaję sobie sprawę, że tutaj powinno wybrzmieć to, co najważniejsze, ale mimo wszystko, jakby nie patrzeć, czasami jak właśnie jest gorąco, czy osoby słuchające są zmęczone, to lepiej jak jest ciekawe niż jak nie. Nazywam się Paweł Cwynar, urodziłem, wychowałem się w Legnicy, jest to stary gród piastowski na Dolnym Śląsku. Można powiedzieć, że wrastałem w dobrej rodzinie. Moja mama całe życie pracowała w Narodowym Banku Polskim, tato na kolei, siostra dzisiaj jest katechetką, babcia prowadziła zakład krawiecki, a dziadek firmę cykliniarską. Mówię o tym po to, by dać światło temu, że za tak zwanej komuny akurat mi w domu niczego nie brakowało. Byliśmy rodziną dosyć zamożną i nieźle sobie radziliśmy, dlatego nic nie zapowiadało tego, co później miało miejsce. W szkole uczniem byłem przeciętnym. Z racji tego, iż dużo wagarowałem, ponieważ wtedy pasją, a nawet mogę powiedzieć poważnie, sensem mojego życia był sport. Uprawiałem czwórbo i cały wolny czas, a nawet ten, który powinien przeznaczyć na kwestie inne, przeznaczałem właśnie na treningi. Trenowałem bardzo dużo, wygrywałem, byłem najlepszy na naszym terenie, puchary, dyplomy. Myślę, że wtedy nawet wrosłem w taką formę zarozumiałości, pychy, ponieważ bardzo mi na tym zależało, żeby zawsze wygrywać, żeby zawsze być najlepszym. Ja nigdy nie tolerowałem drugiego miejsca, zawsze chciałem być właśnie tym pierwszym. W mojej rodzinie panowała kultura czytania książek. Ja od dziecka, podpatrując rodziców, dużo czytałem. Mówię o tym po to, ponieważ to będzie istotne dla tego, co będę mówił później. Kiedy awansowałem do szkoły zawodowej, ku mojemu wielkiemu rozczarowaniu okazało się, że tamtejszy nauczyciel od WF-u nie jest kompletnie zainteresowany moimi dotychczasowymi osiągnięciami sportowymi. I wtedy dosłownie wpadłem w rozpacz. Nie, jakby to powiedzieć, między mną a moim ojcem przez kilka lat zbudowała się taka niewidzialna ściana. Mimo iż chodziliśmy na grzyby, jeździliśmy na ryby, naprawiałem z nim motor, mieliśmy syrenkę, naprawiałem. Spędzaliśmy dużo czasu, ale jednak tutaj ojciec widział we mnie wpierw sportowca, a później syna. Nieustannie stawiał mi wymagania, którym ja starałem się sprostać. Przez to taka bariera, że miałem, krępowałem się, by powiedzieć, że mam problem z adrenaliną, z emocjami, że zabrano mi to, co wtedy jest dla mnie najważniejsze. Mama jak to mama, syn do mamy trochę inne ma podejście, że mama tam nie za wiele rozumie z tych spraw. Ojciec tutaj już, tak jak wspomniałem, była pewna bariera powstała i zacząłem kombinować po swojemu. Mieszkaliśmy w dużym mieszkaniu, 130 metrów na parterze, piękna poniemiecka kamienica. Miałem swój pokój, wielkie dębowe biurko, przy którym odrabiałem lekcje. I pewnego dnia, nie mając jeszcze wtedy skonkretyzowanego planu, poprosiłem rodziców o to, by wstawili zamek w drzwiach mojego pokoju. Oni mnie zapytali, po co, na co. Ja powiedziałem, że potrzebuję ciszy, siostra mi tam się kręci, przeszkadza, nie mogę się skupić nad książkami. Rodzice mi ufali, zamek wstawili, a ja wieczorami go przekręcałem i widząc na ulicy, że coś tam się wieczorami dzieje, zainteresowany tym, a w sercu gdzieś mi grała cały czas ta rywalizacja, właśnie przez okno pokryjone przez rodzicami wychodziłem na ulicę. I teraz różne rzeczy tam się działy. To były lata komuny. Ja miałem 15 lat, więc byłem całkowicie nieuformowany. Chociaż byłem wychowany w rodzinie katolickiej, gdzie standardy etyczno-moralne były na dosyć wysokim poziomie. To jednak towarzystwo, z którym się zderzyłem, z którym się zacząłem zadawać, oni zauważyli, że jestem dobrze wysportowany, zaczęli mnie namawiać do różnych przestępstw, pierwszy papieros, pierwszy łyk wina i gdzieś powoli to zaczęło mnie wciągać. I mimo iż na początku się wzbraniałem, to zauważyłem, że te dokonywanie tych przestępstw to jest jakaś forma dla mnie rywalizacji. I wtedy właśnie wystąpiłem w tych złych zawodach, zacząłem dokonywać różnych przestępstw. Na początku pamiętam, po pierwszym wymiotowałem z nerwów, dlatego że to naprawdę była dla mnie duża bariera, taki przełamać to, w czym byłem wychowany. Przecież chodziłem z mamą, z babcią do kościoła i musiałem tutaj się przełamać na rzecz właśnie tego pościgu, tych częstych pościgów przez milicję. Wtedy to było, no nie każdy z was pamięta, ale wtedy to było inaczej. Po prostu milicja chłapała, to bili, bardzo mocno bili. To fatalnie, fatalne to czasami było w skutkach, no ale to podbijało moją adrenalinę do tego poziomu, że ja właśnie tego szukałem. Ulica mnie zmieniała, demoralizowała mnie błyskawicznie. Z dnia na dzień stawałem się coraz gorszym człowiekiem, zacząłem przeklinać, prowadziłem jakby podwójną grę. Chodziłem do szkoły, udawałem dobrego syna, mama zaglądała, ja przy biurku, książki porozkładane, czytam, odrabiam lekcje, a wieczorami z recydywistami na ławkach przy winie, oni mi tam opowiadali, małolat, słuchaj, jak kiedyś będziesz jednym z nas, to musisz przestrzegać pewnych zasad i reguł. I mi tam tłumaczyli, nie byłem jeszcze przez nich tam poważnie traktowany, ale z racji tego, że jakieś tam pieniądze przenosiłem, dlatego że ja swoje dole z tych przestępstw oddawałem, bo w domu wszystko miałem, niczego nie potrzebowałem, to jest raz, a dwa, to nie wiem, jakby się wytłumaczył z jakichś dodatkowych pieniędzy, więc tym sobie zdobywałem ich sympatię, no i przy okazji tam przy winie tłumaczyli mi różne rzeczy. Dzisiaj jak mówię o jakichś zasadach recydywy albo zasadach ludzi tamtych lat, to często to wzbudza uśmiech, bo ludzie sobie myślą, że to wszystko patologia i to jest nic nie warte, a nie do końca tak było. To jest bardzo długi temat i nie chcę go tutaj rozwijać, ale wtedy ludzie posiadali pewne zasady, nawet przestępcy, dlatego że większość przestępstw w więzieniach siedziała za tak zwane przestępstwa gospodarcze, czyli w ich mniemaniu była to forma z systemem komunistycznym walki, z systemem komunistycznym. Tak jak powiedziałem, to jest odrębny rozdział, ale oni posiadali na przykład takie zasady, że mówili do mnie, małolat, pamiętaj. Nigdy nie wolno napadać osób niepełnosprawnych, osób niedołężnych, kobieta w ciąży, cmentarz, ksiądz, kościół, rzeczy święte, nigdy się ręki nie wolno było podnieść. I ja w tym duchu wzrastałem. Oprócz jeszcze takich zasad zwyczajowych, czyli nie okłamuj wspólnika, nie podrywaj mu kobiety i takie tam różne, takie uliczne zasady. I w sumie te zasady, jakby nie patrzeć, jakieś tam były. Z tym, co widzę, co jest dzisiaj, no to ich nie ma wcale. Pierwszy raz byłem aresztowany, jak miałem 16 lat, trafiłem na Izbę Dziecka, już byłem dosyć mocno zdemoralizowany. Ja będę używał bardzo dużych skrótów, ponieważ bym musiał to opowiadać kilka godzin. Pierwszy raz właśnie jako 16-latek trafiłem do celi, gdzie był mój kolega z mojej dzielnicy. On do mnie mówi, słuchaj Paweł, ty jesteś taki wysportowany, dawaj w nocy się zrywamy. Ja mówię, jak? W nocy jest tylko jeden milicjant, walimy w drzwi, ty udajesz, że ci boli żołądek, on otworzy te drzwi, ja go tam kopnę w nogi, podetnę go, ty go w zęby, zabieramy mu klucze i uciekamy. Ja myślę sobie tak, ja miałem niecałe 15 lat, ważyłem z 30 kilo z plecakiem szkolnym, on mi tu w biały dzień chłopa napadać silnego, trzeźwego jeszcze, no to w sumie bałem się, ale mówię, jak powiem, że nie, to na dzielnicy jestem skończony, a ja chciałem być kimś. Ja chciałem być, oni już mi opowiadali, że ja będę wielkim gangsterem, zbuduję potężną karierę jakąś tam nie wiadomo jaką. Ja tym żyłem, dlatego że ja sobie wyznaczyłem taki cel, żeby w tym właśnie złym świecie być kimś. I powiedziałem, dobrze, zgodziłem się. Przychodzi godzina, to chyba 22, była, walimy drzwi, przychodzi ten funkcjonariusz, do dzisiaj go pamiętam, miał na imię Filip. Otwiera drzwi, 120 kilo wagi, 1,90 m wzrostu. Kolega od razu się wystraszył, ja go tam zacząłem bić. To bicie na nim kompletnie nie zrobiło żadnego wrażenia. Złapał mnie za piżamę, ta piżama taka długa, wojskowa, w paski, rzucił mnie o ścianę, po tej ścianie spłynąłem, rzucił mnie do celi, koniec zrywki. Dzisiaj jak to powiem, to chce mi się śmiać, ale nie było mi do śmiechu rano. Rano obudził mnie ból, który śmiało mogę nazwać, że ja do dzisiaj takiego bólu nigdy w życiu nie odczuwałem, a różne historie w życiu miałem. Otwieram oczy, stała przede mną jakaś kilku, nie pamiętam co to była za formacja, ZOMO czy ORMO, nie wiem. Tarcze, przyłbice, te gumy 70, owczarek szczekał, no taka pokazówka, w sumie nawet nie wiem dlaczego, bo tam na mnie nie trzeba było żadnej siły. Ale tak mocno mnie bili, że koc, którym byłem nakryty, przez ten kąt dosłownie od uderzeń pękała mi skóra. Lała się krew, zbili mnie niemal do nieprzytomności i zaciągnęli mnie do celi izolacyjnej. W tej celi na oknie była siatka, tą siatkę otworzyli, taka metalowa, uchylili okno, to był luty, zamknęli tą siatkę, żebym nie mógł tego okna domknąć, rozebrali mnie, oblali mnie zimną wodą i mnie rzucili na ziemię. I pamiętam, do dzisiaj to pamiętam, jak leżałem, plułem krwią i czułem, że uchodzi po prostu ze mnie życie. I ja nie powiem teraz dokładnie w chronologii, jak to było. Pamiętam, że moi rodzice wtedy byli. Ich stróż na dole okłamał, bo w nocy głos niósł. Ja słyszałem mamę, jak się pytała, czy ja tu jestem. On okłamał, że mi nie ma. I tak pomyślałem sobie, zdechniesz tu jak pies. Miałeś jakiś sens, mogłeś coś osiągnąć, miałeś dobrą rodzinę. Niczego nie osiągnąłeś, nic nie zrobiłeś. Żygasz krwią, zdechniesz, nikt o tobie nie usłyszy, sprawy zatuszują. I poczułem w sercu taki potężny, przejmujący żal i smutek. I obiecałem sobie wtedy, że ja to przetrwam, to coś w życiu osiągnę. Po kilku dniach zaczęli oddawać mi, dali mi jedzenie, tak rzucali na ziemię, ten pies szczekał, ja to jedzenie brałem, później oddali mi piżamę, po dwóch tygodniach puścili mnie do łaźni. Tam była pani sprzątaczka, jej słowo pamiętam do dzisiaj. Spojrzała na mnie, mówi, Boże dziecko, jak ty wyglądasz, co oni z tobą zrobili. Więc wyglądałem chyba fatalnie, skutki tego pobicia odczuwam do dzisiaj. Później do Nyski i do zakładu poprawczego w Głogowie. Zakład poprawczy, w pierwszy dzień próbowałem uciec. Zamknęli mnie do celi, ja kombinowałem przy zamku, tak jak wspomniałem, nie będę rozwijał, za długo by to trwało. Ucieczka się nie udała, przyszło 5 takich drabów, nogi od jakichś krzeseł, jakiś kabel od żelazek, pobili mnie, izolatka. Lekarz jak przyszedł mnie zobaczył, mówi, panowie, ja go nie przyjmę do poprawczaka, bo mam jakieś urazy wewnętrzne, bo pluję krwią. Ale to była komuna. Podbił moje przyjęcie i teraz przemoc, z jaką ja się spotkałem w tamtych latach, jeszcze za czasów komuny w poprawczaku, była potężna. Wiecie co, to może się dzieją gorsze rzeczy, ale chodzi o to, że my mieliśmy 14, 15, 16 lat i wchodzili nasi wychowawcy, którzy mieli się nami opiekować i oni wchodzili, pamiętam te buty do dzisiaj, takie relaksy albo takie wojskowe. Wyciągali takiego dzieciaka z łóżka za włosy i go kopali. Ja nie chcę o wszystkim mówić, bo są dzieci, więc nie chcę o wszystkim opowiadać, ale naprawdę to było nieciekawe. Dlaczego też mówię o tych rzeczach trudnych, mimo że są dzieci? Dlatego, że ja do dzisiaj odwiedzam te miejsca. I mimo, iż nie ma takiej przemocy, ale dalej jest niedobrze. I jest dużo, dużo młodzieży z tak zwanych dobrych domów. Ostatnio byłem w jednym zakładzie wychowawczym, rozmawiam z panią dyrektor, patrzę, podjeżdża Mercedes Maybach. No to jest samochód warty, załóżmy, 1 000 000 zł. I przyjeżdża ojciec do syna. Ja mówię, co on tu robi z takiego domu? Ona mówi, panie Pawle, dzisiaj młodzież jest wychowana przez telefony. Rodzice tracą z dziećmi kontakt. Oni wiedzą, co dziecko tam grzebie, dadzą telefon, niech się zajmuje. Dziecko traci kontakt z rodzicem, później żeby woła o zauważenie i na przykład małe dziewczynki w domach dziecka czy w tych zakładach dokonują samouszkodzeń, raniąc się pod bielizną, żeby rodzice nie widzieli. Jest mnóstwo dramatów, dlatego ja cały czas uwrażliwiam rodziców na to, by po prostu pewnych kwestii nie zaniedbywali i też napisałem o tym w swojej książce, ponieważ to są sprawy bardzo ważne. Mówi się z dobrego domu, ja też byłem z dobrego domu. Poprawczak demoralizował mnie błyskawicznie. W nocy wyciąganie za włosy, czołganie po korytarzach, jakieś pompki, przysiady, bicie na każdym kroku. To był czas dla mnie bardzo trudny i ta cała agresja, ta cała złość, my wyładowaliśmy ją na sobie wzajemnie, jako koledzy nawet. Pobiłem się z moim kumplem na łaźni, on leżył głową o ścianę, stracił przytomność, niedotlenienie, jakieś tam coś, zabrali go na szpital, leży na szpitalu. Dyrektor dzwoni po moich rodziców, bo widzi, że ja spadam na dno błyskawicznie. Rodzice przyjechali, udostępnili stolik na jadalni. Rodzice do mnie mówili, ale ja już z nimi rozmawiać nie chciałem. Ja miałem inne cele. Mi drogę już wtedy wyznaczała recydywa. Ja już wycinałem z gazet takie o buntach, we wronkach, o tego. Mi już recydywiści mówili, że coś ze mnie będzie, że jestem szybki, wysportowany, dobrze się bije i tak dalej, i tak dalej. Oni już mną kierowali. Ja już rodziców... Nie to, że nie szanowałem, ale po prostu uważałem, że są ludźmi, którzy nie rozumieją tego świata. Moja mama wtedy, ona mi to powiedziała po latach, to był właśnie moment, kiedy zauważyła, że traci na poważnie syna, bo wcześniej nie miała jakby ze mną kontaktu i wtedy złapała za różaniec. Ponad 20 lat modliła się na różańcu mu nawrócenie. Jak dorosła moja siostra, dołączyła do tej modlitwy i modliły się obydwie właśnie moje nawrócenie. Pan dyrektor wtedy powiedział do mojej mamy, proszę panią, jak ten chłopak nie wyjdzie w przeciągu 14 dni ze szpitala, to pani synowi będziemy musieli postawić zarzut usiłowania zabójstwa. To wyobraźcie sobie, co to znaczy dla normalnej kobiety, która pracowała w Narodowym Banku Polskim. To był dramat. Ten chłopak na szczęście z tego szpitala wyszedł. Ja za ten uczynek wylądowałem na grupie o zaostrzonym rygorze, więc to, co tutaj tylko nadmieniłem, było jeszcze razy 2 albo razy 3 większy rygor. Z poprawczaka wyszedłem zdemoralizowany do cna po roku czasu. Po roku wyszedłem, od razu wszystkie to zło, które we mnie było, te wszystkie złe emocje negatywne zacząłem władowywać na wolności, przez co byłem na niej miesiąc czasu. Po miesiącu jako 17-latek trafiłem do więzienia. Wchodzę do takiej potężnej sali, gdzie siedzi dyrektor, komisja penitencjarna. Dyrektor ma moje akta z poprawczaka i mówi tak. Małolat, my nie będziemy cię tutaj wychowywali. Niech cię wychowuje recydywa. przyznaje ci status więźnia recydywisty. W skrócie to brzmiało P łamane przez R. P, czyli pierwszy raz Korany łamane przez R. Jako 17-latek byłem jednym z młodszych recydywistów w Polsce. Szedłem do magazynu, funkcjonariusz mnie prowadził, te owczarki, te koguty, te trzaskające kraty. Serce łomotało mi ze strachu, ale już zdemoralizowane przez ulicę, zdemoralizowane przez poprawczak, już mniej więcej wiedziałem, jak mam się zachowywać. Wiedziałem, że nie mogę okazać lęku, bo mnie zdepczą. Cela się otwiera, serce łomocze, czterech ćwiczyło, jeden leżał na łóżku, czytał książkę. Ten, który leżał na łóżku, miał ksywę Klawek, imię Krzysiek. Chyba z 20 lat temu go zamordowano na Melinie cegłówką, roztrzaskali mu głowę. Był z mojego miasta, z Legnicy. I on mnie wtedy wprowadził w życie więzienne. Już od pierwszego dnia w więzieniu zacząłem grypsować, czyli wstąpiłem w szeregi recydywistów grypsujących. Taka subkultura jest w więzieniu. No też długo było o tym opowiadać, a może to nie jest najważniejsze. To znaczy, że byłem poddany o wiele gorszym rygorom niż zazwyczaj to jest. Później już szło z górki. Pierwszy wyrok, drugi wyrok. Chyba podczas trzeciego wyroku próbowałem z więzienia uciec. Dosyć brawurowo wykonałem atrapę pistoletu, którą wystrugałem po prostu z drewna. Miałem być dowieziony na rozprawę do sądu w Złotoryi. Stukłem szkło słoikiem, ten kawałek drewna wyłamałem z łóżka, na którym spałem, bo spałem na dechach. Wystrugałem napisy, nawierciłem otwór, lufę. Później osmoliłem, laczek wziąłem, podpaliłem, osmoliłem na czarno, a na koniec margaryną troszkę posmarowałem, żeby miał odblask taki ala metalowy. Klawisz otwiera drzwi, jedziesz na sprawę. Ja dzień wcześniej gumkę z piżamy wyjąłem, przepasałem się na wysokości klatki. Tu była lufa, tu rękojeść i chciałem ten pistolet przystawić podczas rozprawy sędziemu do głowy. Ten uczynek odbił się echem w całej Polsce i po tym zdarzeniu zaczęło się to, że więźniów obszukują, że kładziesz ręce na ścianę. Tego wcześniej w Polsce nie było. Przyjechał po mnie CBŚ, ktoś mnie zakapował, wjechali na plac, karabiny położyli mnie na ziemię, przeszukali, znaleźli ten pistolet, już mnie skuli w łańcuchy, przebrali mnie. Do sądu zawieźli na dachach snajperzy, ulice pozamykane. Też by długo o tym opowiadać, może to nie jest takie ważne. Ale kiedy przyjechałem, wyszedł kierownik ochrony z takimi czerwonymi aktami i mówi: przyznajemy ci status więźnia szczególnie niebezpiecznego. Byłem jednym z niebezpiecznym więźniem, byłem jednym z najmłodszych w Polsce. Dali mnie do celi, gdzie usiłowano mnie zabić. Wpuścili tam faceta psychicznie chorego, który sam sobie wbił taki potężny gwóźdź w głowę. Miał przy sobie nóż i jeszcze dawali mu alkohol i psychotropię. Ja z nim byłem w jednej celi prawie rok czasu. Podciąłem sobie gardło, dokonywałem różnych samouszkodzeń po to, żeby od niego trochę odpocząć na szpitalu. Na szpitalu robiono mi operacje, wszystkie zabiegi na żywca bez znieczulenia, więc to bardzo, bardzo tak odczuwałem boleśnie. Po tym roku czasu przewieźli mnie do zakładu karnego w Wołowie. Takie znane więzienie w Polsce, ale ja już wtedy byłem takim, już można powiedzieć, kimś. Miałem 20 kilka lat, odsiedziane już tam sporo, recydywista. Miałem za sobą status więźnia szczególnie niebezpiecznego i ci recydywiści, którzy rządzili w tym więzieniu w Wołowie, na mnie się patrzyli, a ja tam szybko się rozwijałem. Zacząłem ćwiczyć ciężarami, zacząłem trenować boks, ważyłem 130 kilo, wyciskałem 200 kilo na sztandze, byłem najsilniejszy tam w Wołowie chyba po 2 latach, pobiłem rekord, bo ja kochałem sport po prostu. I oni zwrócili na mnie uwagę, mówią do mnie tak: słuchaj małolet, ty za kilka lat wyjdziesz, jak ty nam pomożesz, to my pomożemy tobie. Ja mówię: jak? Damy ci układy, wyjdziesz na wolność, zaczniesz robić grube interesy, a nie będziesz tam gdzieś pajacował na bramkach. Ja mówię: dobra. Po chyba 4 latach wyszedłem z Wołowa, oni mówią: słuchaj, pojedziesz na walkę Andrzeja Łoty z Witherspoonem do Wrocławia. To był 98 rok. Tam przyjedzie Pershing, przyjedzie cała elita tam półświatka z Polski, poznasz się, powiesz, że jesteś naszym przyjacielem i oni ci dadzą układy, które pozwolą ci zarabiać duże pieniądze. Tak było. Pojechałem na tą walkę, poznałem różne tam tuzy właśnie z półświatka. Byłem młodym wciąż chłopakiem. Oni dali mi układy i wszedłem w świat tak zwany już przestępczości zorganizowanej, czyli stawałem się już gangsterem. Bo na początku byłem ulicznym jakimś tam chuliganem, jakimś tam zbójem takim, a później już po prostu wszedłem w zorganizowana przestępczość. 2-3 lata później zacząłem zarabiać duże pieniądze. Miałem 7 samochodów, kupowałem mieszkania, ziemię. Byłem człowiekiem po prostu zamożnym, miałem tyle kasy, że nie wiedziałem, co z tym pieniędzmi robić. Ale stała się druga rzecz. Wcześniej adrenalinę paliłem sportem. Ale jak już wszedłem w świat gangsterki, okazało się, że po prostu padają trupy. I to też niektórzy z nich byli moimi przyjaciółmi. I z tą adrenaliną przestałem sobie radzić i zacząłem wchodzić w alkohol i w narkotyki. W narkotyki tak może mnie, ale w alkohol. Po prostu zacząłem te nerwy wszystkie topić w alkoholu. No bo wiecie, to nie jest tak, jak śpicie w nocy, ktoś dzwoni, słuchaj, twojego przyjaciela porwali, zabili go tam w Zielonej Górze czy gdzieś. Różne były tam takie poważne sprawy. I to się bardzo na mojej psychice odbijało, w ten nieustanny stres. I coraz więcej piłem i coraz mniej. Chodziłem na siłownię, pięć razy na początku, później cztery, później trzy, a resztę czasu już popijałem sobie, żeby gdzieś te nerwy odreagować. Jako człowiek, ja jako Paweł, no to mogę powiedzieć, że się degradowałem, ale jako przestępca, jako gangster, no to rosłem w oczach innych. 2005 rok. CBŚ wpada do kilku mieszkań w Polsce, między innymi do mojego, aresztują mnie jako szefa niebezpiecznej zbrojnej grupy. Zamykają nas chyba tam 15 czy kilkanaście osób, mnie wiązą do prokuratury od spraw zorganizowanych we Wrocławiu. Jako szefa właśnie zbrojnej grupy. Prokurator do mnie mówi tak: panie Pawle, wiemy co pan robił, wiemy jaki pan ma majątek, zostawimy panu to wszystko. Wyjdzie pan po kilku miesiącach do domu, tylko proszę pójść z nami na współpracę na świadka koronnego. Ja mówię nie. On mówi jak nie to 15 lat. Handel ładunkami wybuchowymi, bronią, haracze i tam zaczął mi wymieniać. Ja widziałem, że mówi prawdę, bo te zarzuty to był na taki właśnie wyrok pasowały. Ja mówię, że nie. On mówi mamy sposób na takich jak pan. Kazał mi odwieźć do więzienia we Wrocławiu, które znałem jak własną kieszeń, przy ulicy Klęczkowskiej 35. Ale tym razem zauważyłem, że funkcjonariusz prowadzi mnie gdzie indziej. Zaprowadził mnie na oddział, który był odizolowany od innych podwójną kratą. Na tym oddziale już było dwóch funkcjonariuszy, którzy mnie cały czas pilnowali, widziałem, że wzmożona ochrona. Zabrali mi wszystkie moje rzeczy. Jak otworzył celę, to byłem w szoku. Ta cela dosłownie była jak pudełka po butach. A w środku jeszcze była klatka. Te cele kolokwialnie nazywamy w więzieniu tygrysowałem, bo człowiek czuje się jak zwierzę w klatce. Zabrali mi wszystko, nikogo nie mogłem widzieć na oczy. Z samego rana prowadzali mnie na spacer po dwóch też do klatki, żeby nikt mnie nie widział. To jest taka presja psychiczna. I w sumie na dobrą sprawę to było nielegalne, dlatego że na izolatce można być samemu miesiąc czasu, a wtedy nie było kamer, więc oni nielegalnie mnie tam trzymali, ale trzymali mnie tam rok czasu. Rok czasu ja nikogo nie widziałem na oczy, siedziałem sam, oczywiście rozmawiałem sam z sobą i tak dalej. Ale tam doszło do zdarzeń, które odmieniły moje życie. Pewnego dnia wróciłem z samego rana ze spaceru, przeprowadzili mnie, otwierają, wchodzę, patrzę na taki malutki więziennej półeczce drewnianej, leżeli kilka kartek wyrywane z jakiejś książki. Nie wiem skąd one do dzisiaj się tam wzięły. Szybko je poderwałem, zacząłem łapczywie czytać, ponieważ czytanie kochałem, tak jak wspomniałem, i okazuje się Nowy Testament. Parę stron wyrwanych. Mówi, jakiś recydywista gdzieś szedł. Oni skręty robili z tych kartek, bo był dobry papier. Mówię, może go na chwilę tu dali, zostawił. No nie wiedziałem. Ale te treści, które przeczytałem, zaczęły wzbudzać we mnie niepokój. Pomyślałem sobie, a co było dalej, że może tak, kiedyś chodziłeś z mamą, z babcią do kościoła, tam pamiętasz, ksiądz coś mówił, a inni gadają, że ten kościół kłami. To nie dawało mi spokoju. Walę w drzwi, przychodzi funkcjonariusz, przynieś mi Biblię. On parsnął śmiechem, nie mogę, bo wylecę z pracy, nic tu nie możesz mieć. Jak nie przynieść, to coś sobie zrobię. On tak się wkurzył, trzasnął drzwiami. Mija dwa dni, przychodzę ze spaceru, kładę się, patrzę pod poduszką Biblia. Zacząłem ją czytać. Od rana do zgaszenia świateł. Dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu. Całe dnie ją czytałem. I kolejne dziwne zdarzenie. Zasnąłem w dzień. Co mi się w więzieniu nigdy nie zdarzało. Ja w dzień zawsze trzymałem dryl wojskowy, recydywa mnie tego nauczyła, żeby spać w nocy, bo jak człowiek w nocy nie śpi, takie różne czarne myśli były, więc nigdy w dzień nie spałem. A tu zasnąłem i śniłem, że idę pięknym, szerokim, pałacowym korytarzem. Z lewej strony okna z takimi łukami, z prawej strony drzwi, rzeźbione, śliczne, klamki na wysokości 1,5 metra. Złapałem za jedną klamkę, otworzyłem, wchodzę do środka, moim oczom ukazuje się potężna aula, nawet sumiona chyba nie miała ścian. A na jej środku jakby stał malutki, więzienny, odrapany stolik. Zazwyczaj używaliśmy taki do grania w karty warcaby w więzieniu. Podchodzę do stolika, siedzą przy nim dwie postaci. Z lewej strony młody mężczyzna w świetnie skrojonym garniturze, elegancka męska biżuteria, ale miałem przeświadczenie takie senne, że to jest szatan. Z prawej strony w łunie blasku nie widziałem samej postaci, dlatego że jakby mnie tak raziło, ale miałem przekonanie, że to jest anioł. I ku mojemu zdziwieniu zauważyłem, że anioł trzyma w ręku talię kart i rozdaje do gry w pokera. Ja stanowczo twierdzę, że aniołowie raczej w pokera nie grają, ale ja grałem. Ja grałem i to bardzo dobrze grałem, więc ja po latach zrozumiałem, że ta wizualizacja była na moją potrzebę, bym ja zrozumiał przekaz. Anioł rozdał karty, szatan zobaczył, co ma i gestem wypychającym na środek stolika w miniaturze położył różne bogactwa. Jakieś luksusowe samochody, diamenty, dolary. Sam anioł nawet nie patrzył, co ma i również takim gestem wypychającym fizycznie do tej gry nie postawił nic. Jednak ja miałem przeświadczenie, że tam jest coś bardzo, bardzo cennego. I kiedy chciałem sprawdzić, co mam w kartach, obudziłem się. Poderwałem się z tego łóżka, mówię, co ja spałem w dzień, co mi się śniło, o co tu chodziło. I w tej celi tak krok w tył, w przód, w tył, bo ona była bardzo malutka i z takim rozgoryczeniem, tak myślę, co ten anioł postawił, no może bym zakombinował, może bym coś oszukał, może bym wygrał, wolta jakąś coś. Nie dawało mi to spokoju. Był już wieczór i z tego całego rozgoryczenia położyłem się na podłodze niemalże krzyżem. Mówię, cela była zbyt wąska, więc tak leżałem jakoś i tak przez godzinę i zadawałem pytania. Nawet nie wiem komu. Co będzie dalej ze mną, ze wspólnikami, z rodziną, z interesami, z moim majątkiem. 15 lat, co ja będę teraz robił w więzieniu. I tak leżałem godzinę, po godzinie wstałem się, położyłem, ubrałem, położyłem spać. Kolejny dzień to samo. Czytanie Biblii, później leżenie tą godzinę. I tak dzień po dniu, aż pewnego dnia mnie oświeciło. Dzisiaj jako świadomy katolik wiem, że to leżenie krzyżem, bo to tak to było, że to leżałem krzyżem, to jakby było przywołanie Ducha Świętego, bym ja ugiął swój krnąbrny kark, ponieważ byłem człowiekiem wcześniej bardzo pysznym i zarozumiałem. I mimo, iż Biblię czytałem, to ona do mnie nie docierała. I jak poleżałem tam ileś, nie pamiętam, czy to, ile to tygodni było, to wtedy to jakby się we mnie przełamało i Słowo Boże do mnie dotarło. I zrozumiałem, że tak naprawdę w Słowie Bożym i w tym, co ten anioł postawił do tej gry, chodziło o życie wieczne. I jak ja to zrozumiałem, to poderwałem się i dosłownie aż jakby mi miało serce wybuchnąć. I przypomniało mi się takie zdarzenie. Miałem takiego przyjaciela, który handlował złotem i diamentami. I ja nazbierałem sobie tego może kilo, dwa, ja coś takiego, ale piękne wyroby, kartiery różne, takie lepsze wyroby sobie wybierałem. Po prostu inwestowałem w to. I pewnego dnia on do mnie dzwonił, mówi, przyjedź, mam coś dla ciebie. Ja przyjeżdżam, on wyjmuje szczypcami taki piękny diament i tak pokazuje mi go i mówi, a może byś sobie w niego zainwestował? Ja mówię, ile on jest warty? Taki zwykły jakiś kamień? Ja nie znałem się za bardzo na tym. On do mnie mówi, wiesz co? On jest warty więcej niż to wszystko, co uzbierałeś. I ja się wtedy wkurzyłem. Ja mówię, kurde, zbieram tu parę lat, najlepsze zegarki, jakieś wyroby, on mi pokazuje ten goły kamień, może to jest więcej warte niż wszystko, co mam, i się zirytowałem. Ale mówię o tym po to, że mi się przypomniało właśnie to w tej celi. Jak pomyślałem sobie tak, Paweł, zawsze we wszystkim chciałeś być najlepszy. Zawsze pierwsze miejsce, dyplomy, puchary, medale, zawsze chciałeś wygrywać, nigdy drugi. Mówię, przecież jeżeli to jest prawdą, to nie ma nic ponad życie wieczne. To jest tak naprawdę najwyższa stawka. I tak po prostu poczułem taką tęsknotę za tym, żeby o to zawalczyć, żeby zawalczyć o życie wieczne. I to wszystko jakby we mnie zaczęło się budzić. Podszedłem do drzwi, uklęknąłem, jeszcze taka krata była, uklęknąłem, jakby to był pierwszy mój taki ołtarz i powiedziałem, Panie Boże, wybacz mi moje grzechy, ja chcę wrócić z powrotem do kościoła. Postarałem się wszystko jakoś odpokutować, nie wiem, postarałem się jakoś to odpracować. Tak mówiłem jakiś czas i wtedy naszły na mnie jakby czarne chmury i one były prawdą o mnie. Jak zobaczyłem prawdę o sobie, to dosłownie mało co się nie załamałem, mało co mi serce nie zdarło, bo zobaczyłem te wszystkie krzywdy, których zrobiłem, mimo iż personalnie ich tak jakby nie było widać, ponieważ jak byłem jakimś tam szefem, to wykonywałem takie duże ruchy, jakieś na przykład handel narkotykami, a to gdzieś tam się dalej działo. A ja to wszystko zobaczyłem. I tak trwałem w takim wielkim smutku, nie wiem ile czasu. A później przyszedł tak jakby promień pocieszenia, mówi, przecież jeszcze żyjesz. Jeszcze nie wszystko stracone. Poderwałem się na równe nogi, walę w drzwi, funkcjonariusz przychodzi, mówi, przyprowadź mi księdza. No tak się na mnie spojrzał, myślał, że wariuje, no bo rok czasu sam w celi, to dostaje na głowę. Ale zamknął drzwi, nic się nie odezwał, za godzinę przychodzi kapelan więzienny. Mówi, co jest? Mówi, chcę się wyspowiadać. Tak popatrzył na mnie, wyspowiadałem się z całego życia, ile jeszcze tam trwało, nie wiem, godzina, dwie. Wyspowiadałem się, wszedłem na drogę nawrócenia. Później zawieźli mnie na prokuraturę, odmówiłem współpracę, dostałem 7 lat. Zawieźli mnie do więzienia w Jeleniej Górze, tam od razu skontaktowałem się z kapelanem i poprosiłem go o prowadzenie, żeby mnie prowadził. Mówi, niech ksiądz mi przynosi książki z wolności, książki takie lepsze, żebym ja czytał, żebym ja się uczył, kim ja jestem. I uczyłem się na nowo bycia człowiekiem. Dlatego, że ja przez ileś lat, od 15 roku życia, to naprawdę to bardzo dużo uszczerbek na zdrowiu. Ja miałem zamachy na moje życie, bo już szaleniny, miałem wypadek samochodowy, gdzie mój przyjaciel koło mnie zginął. Tak jak wspomniałem, długo było o tym opowiadać. Ale to wszystko bardzo się we mnie wryło i bardzo mi odmieniło. I tu zacząłem po prostu pracę nad sobą, pracę nad bycia innym człowiekiem. I pomyślałem sobie, ja mam bardzo rozwalone relacje z ludźmi. Niby się potrafię dogadać, ale tylko z gangsterami. Przychodzi bractwo więzienne do, tam do więzienia. Mówię, słuchaj. Ja mówię, posłuchajcie, dajcie mi jakieś książki, potrzebuję takie o relacjach ludzi. A, jest taki facet, on dobrze gada, dobrze gada. Jaki facet? Pulikowski. Ja mówię, skąd? To nie wiem, przyprowadźcie go, czy co? Nie, on tam daje takie konferencje, ale Paweł, my ci przyniesiemy na takim tym i sobie będziesz mógł odsłuchiwać. Ja mówię, dobra, to przynieście. No i przynieśli, mieliśmy tam sprzęt w celi, jakieś, nie pamiętam, czy to jakieś tam MP3, czy coś było. No ja słuchałem. Słuchałem chyba z 4 lata. Potęga, co to we mnie wniosło. Już po pół roku ja nauczałem. Już ja kolegów w celi mówię, słuchaj, masz do żony listy pisać, ja ci podyktuję jak list, ty musisz pokazać. Tak. Już po pół roku ja byłem tam wodzirejem, nauczałem. Dyrektor, ja wam mówię naprawdę, jak to było. Dyrektor dzwoni do funkcjonariuszy, mówi, proszę mnie przyprowadzić z Fenara. Ja przychodzę do dyrektora, a tam siedzi komisja. Panie Pawle, co się u pana w celi dzieje? Nie, panie Cwiner, co się w celi? Ja mówię, co się dzieje? Proszę pana, ja tego nie rozumiem. Frekwencja w kaplicy wzrosła o 300%. No bo ja ich tak troszkę dopingowałem, żeby chodzili. Frekwencja wzrosła o 300%. Chcę zamontować kamery, bo się bał, bo za dużo ludzi w małym pomieszczeniu, bał się. Artur Węgiel wtedy był kapelanem. Mówi, u pana w celi recydywiści jest was 8, niech nie przeklina. Nie palą papierosów, wychodzą codziennie rano na spacer, piszą listy do żon, gdzieś tam tego. I powiem wam, że naprawdę to w moim życiu wywarło tam, oprócz jeszcze innych, których słuchałem, to wywarło naprawdę bardzo duże wydarzenie. Ja z tego bardzo dużo wyniosłem i zacząłem, tak jak wspomniałem, uczyć się bycia innym człowiekiem. Ale pierwsze co, to wywołało potężny szok w więzieniach. To potężny szok, bo ja byłem już kimś znanym. I podchodzą do mnie wspólnicy na spacerze. Paweł, słuchaj, wchodzimy teraz w wałki na materiały budowlane i na złom. 100 koła miesięcznie się zarabia. Ja mówię, słuchaj sobie, zaczekaj chwilkę, bo ja mam sprawę. Jaką mam sprawę? Ja mówię, 15 koronkę klepnę, zaraz wracam. I oni się tak na mnie patrzą i nie wiedzą, czy ja udaję wariata, czy ja żółty papiery chcę zrobić, ale wiecie co? Ja poszedłem na modlitwę do kaplicy więziennej i ja się po prostu bałem. Ja nie wiedziałem, bo ja się, wiecie czego, bałem? Ja się bałem wstydu, ja się bałem kompromitacji. Ja poprosiłem Pana Boga, by mi pokazał drogę, jak mam teraz tym wszystkim badziorom powiedzieć, ja też taki jestem, że ja sobie zacząłem w Pana Boga wierzyć. No nie upadłem ze schodów, no jakby piorun we mnie nie ten, no to co im teraz powiem, że sen miałem? No to zacząłem po prostu, a Pan Bóg do mnie tak jakby taki głos wewnętrzny powiedział, ironizuj. A ja jestem humorystą, ja się lubię śmiać, lubię kawały robić. Oni na początku myśleli, że taki kawalarz jestem, że tak sobie jaja robię z tym różańcem, że chodzę, że tam tą Biblię czytam to, ale wiecie co? Jak oni zauważyli, że ja się śmieję, kiedy trzeba się śmiać, ale poważnie traktuję Pana Boga, to ich zaczęło to powoli naprawdę przemieniać. I tak jak wspomniałem, frekwencja w więzieniu i tak dalej, te kaplice, to się zaczęło wszystko po prostu dziać i zmieniać. Zacząłem pisać wtedy dla księdza wypracowania różne do gazetki kościelnej, tam frekwencja w tej gazetce wzrosła i tak dalej. 6 lat później wyszedłem z więzienia odmienionym człowiekiem. Wracam do domu, pierwsze co pakuję plecak, pierwsza pielgrzymka na Jasną Górę, podziękować Matce Bożej za to, że wysłuchała tych modlitw mojej rodziny, stawiła się za mną swojego Syna Jezusa Chrystusa. Wróciłem do domu, wszyscy byli w szoku. Otwieram meble, szuflady, wszystko i cały swój majątek, a jeszcze tam coś miałem, bo tak jak wspomniałem, byłem człowiekiem zamożnym, zacząłem to wszystko wynosić na śmieci. 3 dni rozdałem cały swój majątek, zostałem w jednym ubraniu. Bezdomni z miasta się zbiegli, bo gadali, że ktoś korby dostał i rozda jakieś tam. Ja wynosiłem, wiecie, garnitury, Bossa, Armaniego, Bugattiego, zegarki, wszystko. To były cenne rzeczy. Bo myślę, że ktoś zwariował. Rozdałem wszystko, zostałem w jednym ubraniu, idę do takiego znalazłem kierownika duchowego, on był w Poprawczaku. Taki ostry ksiądz, a ja lubię takich facetów konkretnych. Przychodzę do niego. Szczęść Boże, co tam? Ja mówię, ja nie wiem, co mam robić. On mówi, jak ty nie wiesz? No normalnie. A ty idź do roboty jak każdy. Ja nic nie potrafię. Mówi: Paweł, a kogo to obchodzi, ty nic nie potrafisz? Idź za mnie te ulicę, jak nic nie potrafisz. Ja mówię: kurde, no trochę za ostro ze mną gada. Powinien grzecznie, to choć delikatnie. Wracam do domu i mówię: jakie zamiatanie ulic, co on gada? Wracam, patrzę, leży pismo. Sądu. Otwieram, odrobienie zieleni miejskiej, ileś tam godzin za to, że pijany rozbijałem samochody, jeździłem, miałem wypadki. Wcześniej płaciłem łapówki, nigdy tego nie robiłem, no będzie w zieleni miejskiej. A tu biegnę z tym listem, mówię: no nie mogę zapłacić łapówki, no bo chcę być porządny. Idę i tak mówię: Panie Boże, ja czasami widzę w tej zieleni miejskiej, że robią w parku. To proszę mnie do parku i tak trochę w krzaki, bo mnie to wszyscy znają w tym mieście. Przychodzę, ona patrzy: Pan jest spóźniony, wszyscy pojechali, ja nie mam co panu, jakiego przydziału, jedzie pan do centrum, tam będzie ten. Ja mówię: do centrum? Tak, do centrum. Wrzucili mnie na Żuka, dostałem zielony kubrak, miotłę, jadę. Wysadzają mnie, zamiatam, minuta. Paweł, siema, co ty, głupa palisz? Ja z tą miotłą: co ty, wariata strugasz? A, jakiś gruby numer szykujesz? Papiery sobie chcesz zrobić tu? Ja mówię: nie. No jak nie, co ty gadasz? Dawaj do nas, z powrotem ekipa się rozrasta. Ja mówię: nie, dlaczego nie? Ja mówię: słuchajcie, ja ponad 20 lat z wami byłem. Nigdy was nie zawiodłem. Robiłem paczki, widzenia, jeździłem, pomagałem żonom i tak dalej. Ponad 20 lat, nigdy was nie zawiodłem. Nigdy nikogo nie zakopowałem ani nic. Ale wiecie co? Piliśmy razem, bawiliśmy się razem. Ja czasami podjeżdżałem swoim S-klasą pod dom. Piękny złoty zegarek, diamenty. Siedziałem w tym Mercedesie kilka godzin, ja nie wysiadałem. Bo nie wiedziałem, po co i gdzie mam iść. Ja nie miałem sensu życia. A Pan Bóg przywrócił mi z powrotem sens życia. I ja powiedziałem, że po prostu nigdy go postaram się nie zdradzić. I oni tak na mnie patrzą. Ja mówię: poważnie gadam. I pokiwali głową, mówią: kurde, ale cię zabrało, nie? I poszli. I zamiatałem te ulice w tej zieleni miejskiej. No, zamiatałem się. Później szukałem pracy, takim jak ksiądz pogonił, szukałem pracy. Jednej, drugiej, trzeciej na budowach pracowałem, ale ci właściciele przychodzili: Panie Pawle, wie Pan, ja się o Panu dowiedziałem, nie chcę kłopotów, ja Pana muszę dzwonić. Niech Pan się nie gniewa, ja po prostu jestem przywarty do muru. Ja mówię: dobra. Pierwsza, druga, trzecia praca. Wreszcie znalazłem pracę na bramce. Stanąłem na bramce, nic nie musiałem robić, bo każdy w mieście mnie znał, bo był spokój. Ale idę do księdza, no nic nie miałem, no, ani pieniędzy, ani nic, jedno ubranie. Idę do księdza, zadowolony. Co tam, Paweł? Radzę sobie. Gdzie? Na bramce. Gdzie? Tam i tam. Aha. Pijane baby są? Są. Ale nie, proszę księdza, narkotyki, alkohol jest? Jest. Ale nie tylko, masz się zwolnić. Ja mówię: co on gada, jak się dzwonić? Za blisko tego jesteś, dopiero co się nawróciłeś, za kogo ty się uważasz? Masz się dzwonić, koniec, kropka. Kurde, wracam do tej pracy, no mówię: to muszę się dzwonić, dzwoniłem się. I mówię: kurde, no to nie, coś się stanie wreszcie z moim życiem. Usiadłem pewnego dnia przy komputerze siostry. Ona studiowała i zacząłem poznawać przestrzeń internetu. Tam poznałem, że jakie są fora, założyłem swoje profile i zacząłem publikować te treści, które w sercu mi grały, ponieważ kochałem czytać od dziecka, pisać. I zacząłem pisać i ludzie, którzy to czytali, mówili: więcej, fajnie ci to wychodzi. No ale myślę tak, wczoraj napisałem, oni już dzisiaj więcej, jutro to gdzieś tego nie ma, gdzieś tam zniknęło w tym internecie. I tak mi to trochę irytowało. I wtedy wybrzmiały we mnie słowa świętego Jana Pawła II. Wymagajcie od siebie, choćby nikt nie wymagał. Ja mówię: ale czego się mogę wymagać? Próbuję gdzieś na tych budowach, tu nie idzie, tu tego, tu piszę, więcej, gdzie to, co mam to pisać, nie znam się. Ale pomyślałem sobie: więcej to jest podjęcie wyzwania. 4 lata pracy. Nikt mi nie mówi, co jak mam robić. Zacząłem pisać. To jest prawdziwa historia. Dwójka młodych ludzi poznali się w szpitalu we Wrocławiu. Młoda dziewczyna, fotomodelka, niewierząca i młody chłopak, głęboko wierzący, zwykły szary chłopaczek. Zakochali się tam w sobie. I kiedy ona bardzo mocno podupadła na zdrowie, zwierzyła się koleżance, że ma zamiar popełnić samobójstwo, on nie widzi sensu życia. On bardzo poruszony tą informacją, pokątnie chodził do kaplicy szpitalnej, prosił Pana Boga, by ten zabrał chorobę z jego ukochanej i obciążył ją jego samego, gdyż on uznał, że to wytrzyma. Książkę zatytułowałem słowami modlitwy tego chłopaka: wysłuchaj mnie, proszę. Żeby ją wydać, kolejna godzina opowiadania, jak pracowałem w Anglii na budowie, pojechałem znając 2 słowa. I love you i game over. Na filmach znałem 2 słowa. Koledzy mi powiedzieli: Paweł, po tygodniu masz dom, drugi tydzień samochód, trzeci tydzień żyjesz do końca życia. Ja po 3 tygodniach spałem na ulicy, w kartonie, szczury po mnie łaziły, jadłem to, co inni nie dojedli. I mówię, no byłem bezdomny, bardzo długa historia, też Pan Bóg mnie z tego uratował, ale to mówię, to na kolejne z 30 minut opowiadania przynajmniej. Pracowałem tam kilka lat, zarobiłem na wydanie książki, przyjechałem, wydałem ją. Jak to z tym wydaniem było? Kolejna historia, ale książka się ukazała. Wydawnictwem Bernardinium. I później ja na internecie piszę do ludzi, co ja mam dalej robić? Zapytaj się, kto czytał, czy się podobał. I zacząłem pisać. I zaczęły przychodzić recenzje. Pierwsza, druga, setna, dwusetna. Książka do mniejszego stała się bestsellerem. I prawdopodobnie mam talent w tej dziedzinie. Czyli Pan Bóg pozwolił mi odnaleźć we mnie talent, który gdzieś tam prawdopodobnie był od dziecka we mnie, ponieważ ja miałem taką panią, która mnie wychowywała w domu, pomagała, taka pani pokojówka, czy tam jak ją zwał, przychodziła i ona pomagała też mi przy lekcjach. I kiedyś przyszła, ja pracowałem nad wypracowaniem, pisałem i ona mówi do mnie tak. Albo będziesz wielkim pijakiem, albo wielkim pisarzem. Nie wiem, dlaczego taka wróżba padła. Moja mama była tego świadkiem, bo ja nawet tego nie pamiętałem. Ale pamiętam doskonale, o czym ja pisałem. Pisałem o podworze, który mieszkał u nas w piwnicy i tam ludzi napadał. No ale do czego zmierzam? Książka jest, Pan Bóg mi dał jakiś kierunek życia. Później okazało się z czasem, bo nie było łatwo, że Pan Bóg zaczyna mnie błogosławić. Zacząłem praca, przeprowadziłem się do Warszawy, zacząłem pisać. Miałem też różne zagrożenia typu właśnie wchodzenia w media, gdzieś tutaj jakieś telewizja, radio, to żeby tu nie gwiazdożyć, musiałem się też pilnować, ale codzienna Eucharystia, adoracja, modlitwa, po prostu staram się tych kwestii pilnować. I co się dzieje? Kolejny ruch. Jak można wyżyć z książki, 4 lata pisząc, 2 złote z egzemplarza, no jak z tego można wyżyć? No, bardzo ciężka sprawa. I mówię, Panie Boże, coś tu, jak ja mam żyć? To trochę za słabo. Kryminał, oparty na faktach, o porwaniu 8-letniej dziewczynki. Bardzo mocna historia. Znam ją dlatego, że byłem kim byłem, byłem w tym świecie kimś i do tej wiedzy mnie dopuszczono. Bardzo mocna historia, postanowiłem ją opisać ku przestrodze rodzicom, by zwrócili uwagę na pewne dysfunkcje, na które na co dzień uwagi nie zwracają. Zatytułowałem ją Krzycz do woli. Nie powiem, jak książka się skończyła, ale książka po prostu ma bardzo dobre recenzje. Jesteście jednymi z pierwszych w Polsce, którym to powiem, że na moim biurku leży umowa o ekranizację tej książki. Znalazła się wytwórnia filmowa, która się do mnie zgłosiła i chce zrobić z tego film. I teraz coś wam powiem. Tak, jeżeli ktoś nie do końca jest związany z literaturą, to wiecie, dla pisarza ekranizacja to jest duża nobilitacja. Ja nie mówię, jak się pisze, wiecie, typu książki tam jakieś pornograficzne czy coś, bo to zawsze jakby idzie, nie? Ale jak człowiek chce pisać coś godnego, coś, co ma jakieś puentę, przesłanie. Dla mnie to jest bardzo duża nobilitacja i to jest odpowiedź Pana Boga, że to, co robisz, masz robić, że to jest to. Bo ja, wiecie, ja bardzo dużo jeżdżę, więzienia, poprawczaki, domy dziecka, zakłady wychowawcze. Wstąpiłem właśnie do zakonu rycerzy świętego na Pawła II, stąd mój ryngraf z moją hetmanką i nasz generał oddelegował mnie do kwestii wykluczeń. Więc ja jeżdżę teraz do więzień, gdzie znam tych chłopaków, do poprawczaków, gdzie są tacy sami, jak ja kiedyś byłem. Mówię, słuchajcie, można żyć inaczej. Pan Bóg mi błogosławi. Mam dobrą żonę, mam co jeść. Piszę książki, które no, innym się podobają, nie mówią, że to jest jakiś chłam, że się podobają. Po prostu to czuć, to widać. Jestem 14 lat na wolności, no to już jakieś świadectwo jest. I teraz jadąc tam, wiecie, niosę taką nadzieję, że z Panem Bogiem można wygrać. Żeby to spojrzenie na mnie się nie zatrzymywało, tylko szło dalej. Ale to wiecie, to też musi być specjalnie taka osoba, którą oni zaufają, a ja 15 lat grypsowałem. 15 lat siedziałem w więzieniach, grypsowałem, jestem jednym z nich i oni, tak jak wspomniałem, mi ufają. I teraz jak ja coś mówię, to nie znaczy, że oni klaszczą, ale dla mnie jest sukcesem, jak oni się w nocy nad tym zastanowią, czy to może tak jest. A później piszą mi maile, Paweł, dałeś mi do myślenia. Ja mówię, idź dalej, nie zatrzymuj się na mnie, idź dalej. Myślę, że to cała moja historia, oczywiście nie jest cała. jest jakaś tam znaczna część. Ostatnio od Pana Boga dostałem takie rozeznanie, żebym właśnie troszkę się bardziej skupił na pisaniem, nie na jeżdżeniu, dlatego że już brakuje mi nieco sił. Już bardzo długo się najeździłem, jestem dosyć mocno zmęczony. I Pan Bóg dał mi takie poznanie, żebym pisał, bo książką mogę więcej mieć dotrzeć. Jak ja jestem zapraszany do więzień, to oni mówią, czytaliśmy książkę o Tobie, dlatego Cię zaprosiliśmy. Książka o mnie nosi tytuł Biskup Nawrócony Gangster. Ja tej książki nawet nie chciałem, to wydawnictwo świeckie zgłosiło się do mnie z taką propozycją, no chcieli zarobić pieniądze. Ja się na tą książkę zgodziłem pod jednym warunkiem, że jeżeli ją wydadzą, to żeby wszystko tam było, żeby nic nie wycinali. I tak to się stało, nic nie wycięli. Biskup to jest moja ksywka z więzienia, mogę sobie powiedzieć o biskup, to jest moja ksywa z więzienia, tam wspólnicy mi nadali taką ksywę, bo ja tam cały czas przy tej kaplicy się kręciłem. No i taka książka powstała, ona już się skończyła, też okazała się być bestsellerem, już jej nie ma, więc będę musiał jakby ją pisać kolejny raz i wydać w innym wydawnictwie, ale to już może są inne kwestie. I tak może troszkę uprzedzając, często mi jest zadawane pytania, czy dlaczego wspólnicy ci zostawili, dlaczego nie męczyli, czy nie chcieli cię zabić, czy coś. To pytanie często pada, więc przy okazji odpowiem. Dlatego, że im się to nie opłacało. Nie mają w tym żadnego interesu. Ja nie jestem jakimś wielkim siłaczem, nie jestem jakimś superfighterem, ale zawsze byłem facetem, który się nigdy nie cofał. I oni cały czas to mają w głowie, że jeżeli po prostu ruszyliby mnie, jakoś tam przeciwko mnie, to ja bym mógł... Bo oni mówią tak, a dałbyś komuś w gębę? Ja mówię, słuchaj, ja jestem na drodze nawrócenia. Także jeszcze jakiś margines tamten. No i tak do nich gadam i wiecie, no mam też spokój, nie? Także to jest jedna kwestia. No, jakie jeszcze pytania padają? Tak jak wspomniałem, mam dobrą żonę, otwieram teraz fundację, by mieć ramy prawne do wchodzenia właśnie do miejsc wykluczeń, do więzień, dlatego że jak osoba prywatna różnie z tym jest. Jestem w zakonie rycerzy świętego Jana Pawła II. Pan Bóg mi w życiu błogosławi. Jeżeli podpiszę tą umowę, no to bardzo Was zapraszam na film. Powiedzieli, że tytułu nie zmienią. Jest tutaj, w każdej mojej książce jest coś o Panu Bogu. Ale wiecie, ja podpisując umowę o ekranizacji, jakby pozbyłam się praw, więc ja nie wiem, co oni dalej z tym zrobią, ale w książce tak akurat jest. Mam nadzieję, że jakby to zostawią, co było dla mnie bardzo miłe. Ksiądz powiedział, że jeszcze jak były jakieś pytania, to proszę, by ktoś coś chciał wiedzieć.
To ja mam pytanie. To w jaki sposób żona zaakceptowała? W jaki sposób narzeczona jeszcze wtedy zaakceptowała ten fakt przeszłości?
Narzeczoną poznałem, jak już byłem osobą nawróconą, ona była osobą wierzącą, więc tutaj się spotkaliśmy na innej płaszczyźnie. Już na płaszczyźnie wiary, prawdy, uczciwości, rzetelności, to już był inny wymiar. Wcześniejsze wszystkie przyjaciółki, które miałem, obiecywały, tam wiadomo wszystko, wszystkie poszły swoją drogą i w sumie tak, taki chyba był naturalny kolej rzeczy, także nie żałuję tego.
Czyli taka łaska tutaj... Nie przekreślała z powodu tej przeszłości.
Tak, to jest prawda. To jest duże wyzwanie, dlatego moja żona została uhonorowana przez naszego generała takim specjalnym wisiorkiem. Ja otrzymałem za zasługi dla zakonu sygnet, a moja żona taki wisiorek. I on właśnie podkreślił to, że miała odwagę. Także może jakieś zarzuty do mnie jeszcze ma, że miała odwagę. Słucham.
Jeszcze pytanie o mamę.
Mama jest przeszczęśliwa. Pierwszą książkę dedykowałem właśnie jej. Mama żyje, mieszka w Legnicy, obecnie z moją siostrą. Jest przeszczęśliwa, ale jest trochę zaniepokojona, że za mało pisze, a za dużo gdzieś się zajmuje innymi rzeczami. No mówię, jak ty będziesz 4 lata jedną książkę, to ile jak przeczytam? No to tak trochę mnie pogania, żebym się wziął do roboty, no ale staram się.
A jak się pan zna w zakonie,
że... Znam chyba wszystkie większe wspólnoty w Polsce, z racji tego, że dużo jeżdżę. I rycerze, jak mnie zaprosili, jak ich poznałem, to okazało się, że to są tacy normalni faceci. że na pierwszym miejscu właśnie też te były kwestie rodzina, dom. Nie, że tak, że zaniedbywali rodziny na przykład na rzecz jakiejś tam posługi, że to nie, że to ta kolejno wszystko. Kolejna sprawa bardzo dla mnie ważna to ścisłe podporządkowanie Kościołowi katolickiemu. To jest u nas ścisłe, to po sznurku, po szynie idzie, to nie ma, że tam ktoś sobie coś wymyśli, gdzieś tego. Także mi się trochę ten dryl wojskowy w naszym zakonie podoba. Takie troszkę, że to jest porządek, że to jest ład, że nie każdy gada sobie co chce, ten to, ten tamto, tylko generał tupnie, to trochę tak idziemy po szynie i to tak jest lżej, przynajmniej dla mnie. Ale celne pytanie. No wstąpiłem, bo zaprosili mnie na świadectwo do Warszawy i tam ich poznałem właśnie. Myślę, że wszystko zostało wyczerpane.
Jak szło te budowanie relacji na obcego?
Tak prawdę mówiąc, bardzo dobrze. Aż jest to tak, aż wygląda w taki sposób, to jest, że tak się tego nauczyłem, że stałem się w pewnym sensie wzorem dla innych. Na przykład wiem, kiedy zachować spokój, kiedy kobieta musi sobie powrzeszczeć, tam swoje, takie ten. Pamiętam po prostu te niektóre nauki, pamiętam i przez to, że tego się jakby nauczyłem, inni ludzie obserwując mnie, widzą, że tą wiedzę posiadam i czasami przychodzą pokątnie, jeden jakby pokryjomu przed drugim, mówią, a słuchaj Paweł, a jak to stoczy, to czy tamto, nie? Tylko, że ja pilnuję pewnych kwestii. Ja nigdy nie wchodzę w czyjeś buty. Jak nie jestem fachowcem, to ja mogę coś tam doradzić, ale zawsze oddelegowuję do fachowców. Ja się na przykład znam na pisaniu, jako tako się na tym znam, trochę lat w tym siedzę, o tym możemy porozmawiać. Ale jeżeli bycie jakimś doradcą życiowym, czy tam jakieś teologiczne kwestie, czy coś, ja pewnych granic nie przekraczam. Mimo iż książek teologicznych naprawdę w życiu przeczytałem wiele różnych i mógłbym coś tam o ten temat, nawet rozmawiamy czasami, ale pewnych granic nie przekraczam. Uważam, że są właśnie instytucje odpowiednie, są fachowcy, proszę się zgłosić, myślę, że zawsze drzwi są otwarte i ten, ale mi osobiście prelekcje, których wysłuchałem przez te kilka lat, pomogły bardzo, bardzo dużo.
Czy ludzie się zdjęciami bali, żeby z więzienia i stali się tacy zwykli cywile?
Cywile, najlepszą ich pasją jest podejrzewanie mnie o to, że w pewnym momencie wrócę. Że oni wiedzą, że ja taki byłem, ja taki będę, bo tacy jak ja się nie zmieniają. Nawet ludzie w kościele często tak jest, że manifestują swoje oburzenie, że ja tam mówię coś o Panu Bogu. Wychodzą nawet do mnie, mówią, a po co ty jakiś gangster przychodzi do kościoła i tu takie rzeczy opowiadasz, jak to takich ludzi nie ma. Także to nie jest tak, że ja przyjadę w takie środowisko i mi wszyscy klaszczą, albo jest fajnie, albo dodzą cukierki, co lubię, czy coś. Jest różnie. I często spotykam się z wrogością ludzi również kościoła i pewnego dnia zapytałem się pewnego takiego proboszcza w godnym wieku, mówię, proszę księdza, dlaczego tak się dzieje? No, że często jestem atakowany. On mówi, bo wiesz co, bo czasami parafianie to są tacy skostniali, i oni lubią o Bogu słuchać, ale nie zawsze są otwarci, żeby go doświadczyć. I oni się spotykają z żywym doświadczeniem, że Pan Bóg coś zdziałał i oni się po prostu tego boją. I to jest taki lęk ukryty. No tak ten proboszcz mi powiedział i w sumie mnie to akurat przekonało. Kochani, bardzo wam dziękuję za to, że mnie chcieliście wysłuchać. Mam nadzieję, że się nudziliście, ale największą jeszcze moją nadzieją jest to, żeby właśnie skupiać tego wzroku na sobie. Nie chcę być tutaj jakoś tam udawanie skromny, bo to nie o to chodzi, tylko często tak niestety bywa, że mam gdzieś tam znajomych, którzy jeżdżą i jakby skupiają się za bardzo troszeczkę na sobie. Ja staram się, właśnie między innymi dlatego wstąpiłem do zakonu, ponieważ mam tam przyjaciół. I ci przyjaciele do mnie mówią, słuchaj Paweł, tu zawaliłeś sprawę na klawo, tu cię ci wyszło dobrze, tu to, a tu tak. I mam przyjaciół, którzy mówią prawdę i ja sobie to bardzo cenię. Dlatego to jest akurat dla mnie ważne, żeby nie być takim samotnym, dryfującym żaglem, do które nie, czasami są takie ciągoty, żeby wiecie, tam wyjść przez szereg i gdzieś tam zacząć brylować. Ja staram się tego unikać, ale nie mówię o tym po to, żeby tutaj coś o sobie powiedzieć ciekawego, tylko mówię o tym po to, że to jest może ważne też dla innych, bo mówię, no z takimi zachowaniami się spotykam. Bardzo wam dziękuję. za to, że chcieliście mnie wysłuchać. Dziękuję za pyszne pierogi, które tutaj zjadłem. Dziękuję za zaproszenie do takiej wspaniałej okolicy. Ja już dzisiaj wybieram się dalej. Jadę do chorągw, jednej z naszych chorągw rycerskich. Jutro będę również posługiwał świadectwem na parafii, także Bóg zapłać. Ale tak jak wspomniałem, jeżeli byście gdzieś mieli jakieś kontakty w ośrodkach wychowawczych, poprawczych, domach dziecka, więzieniach, to jest moja taka szczególna misja. Więc chętnie, jeżeli ktoś takie kontakty posiada, chętnie odwiedzę. Jeżeli ktoś by książkami był zainteresowany, przy wyjściu będzie można je nabyć. 50% zysku przeznaczam na cele charytatywne. Dzisiaj ojciec mi przy obiedzie powiedział, kto dużo sieje, ten dużo zbiera. Więc to też staram się jakoś tak siać. Bóg zapłać za wszystko, a przede wszystkim chwała Panu.
Więcej podobnych, wartościowych treści znajdziesz w czasopiśmie Trwajcie w miłości. Zamów na www.trwajciewmiłości.pl.